Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa. www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 22 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 20:00. To jest program na żywo, program z udziałem moich szanownych widzów, program, który dzieli się zawsze na dwie części. W pierwszej części przedstawiam temat bieżący, zagadnienie, które jest wyszczególnione w temacie, bądź omawiam bieżące zagadnienia geopolityczne i te, które są związane z bezpieczeństwem międzynarodowym i z bezpieczeństwem narodowym, a następnie przechodzę do części najważniejszej, czyli do części odpowiedzi na Państwa pytania. Pytania na czacie proszę zadawać w następujący sposób. Wersalikami proszę napisać słowo pytanie, a następnie treść właściwą. Proszę, aby te pytania były w miarę zwięzłe, aby nie obejmowały kilku komentarzy, tak aby dać też szansę innym na zadanie pytania, bo zawsze tych pytań jest tak ogromna ilość, że no nie sposób odpowiedzieć na wszystkie. Ale dziękuję. Dziękuję za Państwa zaangażowanie, dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie, zarówno to werbalne, jak i to materialne, za wpłaty na Buy Coffee, dziękuję za każdą wirtualną kawę, dziękuję za wpłaty przez PayPal, przez zrzutkę, wpłaty bezpośrednie, za dołączanie do programu partnerskiego na YouTubie. Wszystkie informacje, jak można wesprzeć kanał, macie Państwo na czacie, w opisie, w komentarzu www.leszeksykulski.pl/wesprzyj. Zachęcam do subskrypcji kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do lajkowania, czyli do polubień, do łapek w górę, do udostępnień tego materiału. Wiemy doskonale, że no, algorytmy YouTube'a ograniczają, tak bym to określił, ograniczają zasięgi kanałów, które nie są poprawne politycznie, o tak bym to najoględniej ujął, dlatego ważne jest Państwa zaangażowanie, Państwa komentarze, polubienia, udostępnienia. Zachęcam do tego i już przechodzę do tematów bieżących, a jest ich sporo. W ostatnim czasie rzeczywiście mamy bardzo, bardzo dużo tych zagadnień geopolitycznych bieżących, więc pierwszy temat: zawieszenie broni w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. No, trzeba jasno powiedzieć, że w tych negocjacjach dotyczących zawieszenia broni biorą udział Amerykanie i Irańczycy. Nie słychać, aby bezpośrednio Izrael brał udział w tych negocjacjach, stąd najczęściej w mediach, jak Państwo czytacie, czy słuchacie mediów głównego nurtu, czy to w Polsce, czy tych zachodnich, mówi się o zawieszeniu broni w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Tam nie ma nic o Izraelu. I to jest na samym początku, można powiedzieć, ważny szczegół, bardzo istotny szczegół, bo Izrael się po prostu do zawieszenia broni nie stosuje. Widać, co robi w południowym Libanie, ale widać także, co się dzieje w Strefie Gazy. Cały czas docierają do nas bardzo niepokojące informacje i o tym dzisiaj również będę mówił. Natomiast na początek oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że to zawieszenie broni z Iranem zostanie przedłużone. Dał takie oświadczenie zaledwie kilka godzin przed wygaśnięciem porozumienia rozejmowego, które trwało 14 dni. Natomiast, co warte podkreślenia, decyzja ta została ogłoszona po tym, jak wstrzymano wizytę wiceprezydenta J.D. Vance'a w Pakistanie. Ja Państwu mówiłem, że tam były takie różne zawirowania w związku z tą wizytą. Niektóre media pisały, że Vance tam poleciał, inne, że nie, że w końcu się nie stawił w Islamabadzie. No, wiemy, że ta druga runda negocjacji z Iranem była jednym wielkim niewypałem. Zresztą amerykańskie źródła, te oficjalne, Biały Dom mówi o tym, że powodem, no właśnie, fiaska drugiej rundy rozmów w Islamabadzie był brak odpowiedzi Teheranu na stanowisko Stanów Zjednoczonych, choć wiemy ze strony irańskiej, że to nie do końca tak. To znaczy Iran domagał się przede wszystkim przerwania blokady portów irańskich i to był warunek konieczny w ogóle do tego, aby usiąść do stołu rozmów, podobnie jak warunek zawieszenia broni w południowym Libanie, tak aby Izrael nie masakrował wiosek miast na południe od rzeki Litani. Wiemy, że Izrael w tych rozmowach nie uczestniczył, w związku z czym to się okazało fiaskiem. Natomiast prezydent Donald Trump, jak to ma w zwyczaju, za pośrednictwem platformy Truth Social, tej platformy mediów społecznościowych, która jest tak naprawdę no, takim głównym środkiem komunikacji strategicznej Donalda Trumpa, nie tylko ze swoimi obywatelami, ale często także ze swoimi współpracownikami, co jest bardzo ciekawe, bo niektórzy współpracownicy są często zaskoczeni tymi dziwnymi filmikami wykreowanymi przez sztuczną inteligencję, które umieszcza właśnie na Truth Social prezydent Trump. Natomiast w tym wpisie, tuż przed zakończeniem zawieszenia broni, Donald Trump ogłosił, że otrzymał od Pakistanu, to też warte podkreślenia, od Pakistanu taką prośbę o wstrzymanie wszelkich ataków, no i on wspaniałomyślnie postanowił podjąć decyzję o tym, że zawieszenie broni będzie obowiązywać, i tu uwaga, bezterminowo, że zawieszenie broni będzie bezterminowe. Dokładnie powiedział Donald Trump, czy napisał na platformie Truth Social, że będzie to porozumienie o zawieszeniu broni obowiązywać, aż, cytuję, przywódcy i przedstawiciele Iranu przedstawią wspólną propozycję. Koniec cytatu. Iran się nie odniósł do tego, to też warto o tym powiedzieć. Wiemy, że w kręgach władzy w Iranie no, są sprzeczności. Są sprzeczności co do polityki obecnie, jaką Iran powinien prowadzić. Jest cała masa twardogłowych, którzy chcą zaostrzenia stanowiska Iranu. Są też bardziej koncyliacyjnie nastawieni politycy, no ale to w żaden sposób nie rzutuje na kwestie, powiedziałbym, reprezentacji Iranu na zewnątrz, przynajmniej do tej pory. Natomiast Donald Trump, tak jak powiedziałem, w charakterystycznym dla siebie tutaj stylu, no właśnie, powiedział bardzo dużo, natomiast nic z tego konkretnie nie wynika, bo wiemy, że w tym momencie to zawieszenie broni może być w każdej chwili odwieszone. W każdej chwili. Ja zresztą Państwu mówiłem, że to jest bardzo taki papierowy rozejm. Od samego początku mówiłem, po tych 40 dniach takich intensywnych działań, że to porozumienie jest papierowe, że ono zostało zerwane przez Izrael. I to się wszystko potwierdziło. Dlatego ja tutaj nie przywiązywałbym jakiejś wielkiej wagi do tych słów Donalda Trumpa, który przyzwyczaił nas do tego, że bardzo, bardzo często zmienia zdanie. I w tym kontekście ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby doszło do szybkiego wznowienia tych działań. Zresztą już ten rozejm był wielokrotnie łamany, o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24-48 godzin, jeszcze dzisiaj powiem. Natomiast niewątpliwie tutaj pozycja Pakistanu w takich mediacjach rośnie, a przynajmniej tak jest przedstawiana przez Stany Zjednoczone. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif czy marszałek polowy Asim Munir no, odgrywają ważną rolę. Zresztą przez Iran też to jest doceniane. Żeby była też pełna jasność, to nie tylko strona amerykańska docenia tę mediację pakistańską, natomiast również ze strony władz w Teheranie płyną bardzo takie ciepłe słowa pod adresem Islamabadu. Natomiast Donald Trump przyznał, że w związku z tym, że nie ma tej, jak to określił, wspólnej propozycji władz irańskich, no to on nakazał siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych kontynuowanie blokady portów irańskich i, jak to określił, utrzymanie, cytuję, gotowości i zdolności do działania. No i to jest koniec cytatu z Donalda Trumpa. Ja tylko Państwu przypomnę, o czym mówiłem wczoraj, że w wywiadzie dla CNBC prezydent Trump stwierdził, że jeśli Iran nie zgodzi się na amerykańskie żądania, to wówczas, cytuję, spodziewa się bombardowania. Spodziewa się bombardowania. No i w tym kontekście też warto powiedzieć, że ta blokada cieśniny morskiej, cieśniny Ormus, ta blokada irańskich portów, irańskich tankowców czy tankowców państw, które handlują z Iranem, została określona przez ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Araghchiego mianem aktu wojny. Padło takie określenie. No to oczywiście wiemy doskonale, że już te narastające napięcia i groźba eskalacji jest bardzo duża. Chiny się coraz ostrzej wypowiadają, to znaczy rzecznik chińskiego MSZ-u coraz ostrzej się tutaj wypowiada. Według marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, US Navy, amerykańska blokada do tej pory zmusiła 28 statków do zawrócenia. To są te informacje bardzo świeże, natomiast z tych Z tych najświeższych trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że Irańska Gwardia Rewolucyjna, IRGC, Korpus Strażników Rewolucji, dzisiaj, 22 kwietnia, ostrzelał rano kontenerowiec, który przepływał przez cieśninę Ormus, bez zgody właśnie władz w Teheranie. No i tutaj pojawiło się trochę takich sprzecznych informacji. Brytyjskie źródła mówią o tym, że jednostka została zaatakowana bez wcześniejszego ostrzeżenia, a ogień miała otworzyć łódź patrolowa, która należy do właśnie IRGC, do Korpusu Strażników Rewolucji. Podobno z załogi nikt nie ucierpiał, zresztą później Brytyjczycy poinformowali o kolejnym incydencie, o drugim statku, który miał również znaleźć się pod ostrzałem. Tutaj irańska agencja Fars z kolei poinformowała, że celem operacji były tak naprawdę nie jedna, nie dwie, a trzy jednostki przepływające. To chodziło o jeden kontenerowiec MSC Francesca, statek Epaminondas i jednostkę Euforia, która należy do armatora z Grecji. Te dwa pierwsze miały zostać unieruchomione, jak to podają źródła irańskie, tak jak powiedziałem, irańska agencja Fars, a ten trzeci statek Euforia, no miał się znaleźć w pobliżu irańskiego wybrzeża, tam zostać właśnie no, ostrzelany, czy też unieruchomiony, jak to mówią media irańskie. W tym kontekście no, widzimy, że napięcie cały czas narasta. Że tutaj napięcie cały czas narasta, tu się absolutnie nic nie zmienia. Natomiast Donald Trump powiedział jeszcze, że Iran blokuje cieśninę Ormus, bo chce, cytuję, zachować twarz wobec amerykańskiej blokady tego szlaku. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, że Stany Zjednoczone od 13 kwietnia wprowadziły blokadę irańskich portów. No i tutaj myślę, że to jest też taka gra nerwów, to jest gra w tchórza, to jest taka chicken game, używając tej terminologii teorii gier, kto pierwszy po prostu się przestraszy i ustąpi. W tym kontekście myślę, że teoria gier jest przydatna, choć w sposób ograniczony. W sposób ograniczony. Dlaczego? Dlatego, że no jest ta nieprzewidywalność, jeśli chodzi o samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o jego reakcje emocjonalne, jego stan psychiczny, tego, co umieszcza w mediach społecznościowych. No ale mamy rzeczywiście tę grę nerwów przed spotkaniem majowym, w Pekinie, na którym Donald Trump ma spotkać się z Xi Jinpingiem i niewątpliwie to jest element licytacji. To jest też element takiej biznesowej zagrywki, bo Donald Trump konsekwentnie uderza w te sieci powiązań gospodarczych Pekinu, o czym Państwu już wielokrotnie mówiłem, że to jest kwestia kontroli tego, co Amerykanie określają jako choke points, to są inaczej wąskie gardła strategiczne, takie jak kanał panamski, kanał sueski, cieśnina Babel-Mandab, cieśnina Ormus, cieśnina Malakka, cieśniny indonezyjskie, najważniejsze szlaki morskie, tak aby zachowywać prawo do projekcji siły morskiej Stanom Zjednoczonym, aby to amerykańska marynarka wojenna cały czas mogła decydować o kwestii no nie tylko swobody żeglugi, ale także swobody chińskiego handlu, tak aby w każdej chwili móc zdusić chińską gospodarkę. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, choć to zdaję sobie sprawę, jest moja subiektywna opinia, że ta blokada cieśniny Ormus, którą od 13 kwietnia prowadzi US Navy, to jest element znacznie szerszego planu amerykańskiego. To jest taki powiedziałbym poligon morski dla ewentualnej blokady cieśniny Malakka. To jest taka moja hipoteza, może tak byśmy to ujęli. Moja hipoteza jest taka właśnie, że Amerykanie trenują blokadę cieśniny tak, aby móc z dala od chińskich wybrzeży móc oddziaływać na chińską gospodarkę, bo ten wyścig się znacznie przyspieszył po ogłoszeniu w tym roku nowego chińskiego planu pięcioletniego. Ja Państwu o tym wspominałem, to jest plan, który zakłada po prostu wspięcie się na wyżyny supremacji technologicznej, przewagi technologicznej przez Chińczyków na bardzo wielu polach, między innymi na polu sztucznej inteligencji, na polu nowoczesnych systemów informatycznych i tak dalej. Wykorzystania sztucznej inteligencji do prowadzenia działań zbrojnych, do kierowania polem walki, czy też przestrzenią walki, bo przecież to nie tylko przestrzeń geograficzna, to także cyberprzestrzeń, to także przestrzeń kosmiczna. To jest bardzo zaawansowane, chodzi o kierowanie za pomocą AI, czyli sztucznej inteligencji, całymi rojami dronów. Całymi rojami dronów to jest jedno z bardzo wielkich zadań dla Chin, ale Chiny muszą móc produkować energię. Nie ma sztucznej inteligencji bez ogromnych zasobów energetycznych, a te zasoby energetyczne jeszcze, mimo tego, że Chińczycy mocno zdywersyfikowali swoje dostawy energii, trzeba jasno powiedzieć, że bardzo mocno postawili na OZE, na odnawialne źródła energii, stąd wielkie farmy wiatrowe, wielkie farmy solarne, tak aby dywersyfikować te możliwości, tak, że mają oczywiście powiązania energetyczne, gospodarcze z Federacją Rosyjską, mimo to nadal chińska gospodarka jest uzależniona od węglowodorów sprowadzanych drogą morską. Stąd te uderzenia amerykańskie na Nigerię, na Wenezuelę, czy wreszcie na Iran. Tutaj chodzi o Chiny, tutaj chodzi o ten wyścig. Natomiast Chińczycy mają wiele atutów, ale mają jeden podstawowy, to znaczy kontrolę handlu światowego, jeżeli chodzi o pierwiastki ziem rzadkich. To chiński przemysł jest absolutnym liderem nie tylko w wydobyciu, ale także w przetwarzaniu, bo to jest super istotne w tym przypadku, pierwiastków ziem rzadkich, stąd tak bardzo Donalda Trumpa i jego otoczenie, Scotta Bessenta, innych polityków tej administracji, zaniepokoiły te dwa komunikaty Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, które wyraźnie mówiły o tym, że Chiny będą, no, że tak powiem, bardzo restrykcyjnie kontrolować eksport tychże pierwiastków, ale także ich wykorzystanie, tak aby sobie rościć tutaj prawo do wykorzystania, do kierunków wykorzystania tych pierwiastków ziem rzadkich. Gdyby Chińczycy całkowicie zablokowali eksport pierwiastków ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych, do ich sojuszników, no to byłyby potężne problemy, potężne turbulencje, już nie tylko dla przemysłu cywilnego, na przykład przemysłu motoryzacyjnego, ale dla przemysłu militarnego, dla przemysłu kosmicznego. Także tutaj Chińczycy mają swoje atuty, mimo to Donald Trump próbuje oczywiście je mocno im odebrać. Tyle jeśli chodzi o kwestię tego zawieszenia broni, do kwestii Bliskiego Wschodu jeszcze wrócę. Natomiast, szanowni państwo, drugi temat niezwykle istotny, wydawałoby się temat niegeopolityczny, ale w mojej ocenie jest jak najbardziej geopolityczny. Otóż brytyjski parlament przyjął ustawę, która wprowadza bezprecedensowy zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych i zakaz sprzedaży e-papierosów osobom urodzonym w 2009 roku lub później. I to nie jest kwestia, że brytyjski parlament chce ograniczyć sprzedaż papierosów czy e-papierosów ludziom do ukończenia któregoś roku życia. Czyli na przykład wydłużyć ten czas z 18 na przykład do 21 czy do 24 lat, ale tu chodzi o to, że wszyscy, którzy urodzili się w 2009 roku lub później, w ogóle do końca życia nie będą legalnie mogli nabyć papierosów, czy e-papierosów, czy fajek. To chodzi o to, czy ktoś będzie miał 30 lat, 40, 50, 60 czy 70 plus, nie będzie mógł tych papierosów po prostu kupić. I szanowni państwo, tutaj nie chodzi w ogóle o papierosy. To jakby ja osobiście nie palę, ale mnie nie przeszkadza, że ktoś sobie na ulicy pali papierosa, e-papierosa, czy sobie będzie pykał w domu fajkę. To mnie absolutnie nie przeszkadza, ale to w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że to jest próba, to jest balon próbny. Jeżeli społeczeństwo to zaakceptuje, no to następnie wejdzie zakaz nabywania alkoholu, a być może ograniczenia nabycia cukru albo jeszcze innych produktów, tak aby, no właśnie, dążyć do czego? Do tego, o czym państwu powiedziałem, komentując 22-punktowy manifest technologiczny firmy Palantir, do stworzenia cyberpaństwa policyjnego, totalizmu cyfrowego, w którym państwo będzie decydować o każdej sferze życia zwykłego człowieka. Będzie go cyfrowo po prostu kontrolować. Takiego poziomu systemu totalitarnego nie było nigdy na Ziemi, bo nie było takich narzędzi, aby aż tak móc ludzi w pełni kontrolować, i to jest coś, co oczywiście odbiera absolutnie prawo do decydowania o sobie ludziom, którzy urodzili się po 2009 roku. Projekt ten ma wkrótce wejść w życie po formalnym zatwierdzeniu przez króla Karola III i to prawo będzie obejmować i Anglię, i Szkocję, i Walię, i Irlandię Północną, czyli całą Wielką Brytanię. Czyli krótko mówiąc, nowe przepisy obejmą wszystkich ludzi, którzy mają teraz 17 lat, no i młodsze, ale te, tak jak osoby, tak jak powiedziałem, one już nigdy w życiu legalnie nie będą mogły kupić papierosów. Moim zdaniem to w ogóle nie chodzi o skalę problemu tytoniowego, skalę problemu uzależnień i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie test. To jest test na uległość społeczeństwa. To jest projekt inżynierii społecznej. To jest projekt inżynierii społecznej. Tego się inaczej nie da określić. To jest pytanie, to już przerabialiśmy w czasach Dawida XIX, jak daleko społeczeństwo pozwoli sobie narzucać restrykcje, ograniczenia, areszty domowe, nazywane dla zmylenia przeciwnika kwarantannami. Teraz mamy znowu zapisy w Wielkiej Brytanii, które mówią o tym, że w trosce o dobro społeczeństwa, no bo jakżeby inaczej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, ludzie mają być wykluczeni, mają być pozbawieni prawa do decydowania o sobie tego, co mogą sobie kupić, czy nie. No właśnie. Dzisiaj papierosy, jutro coś innego, później ograniczenia w zakupie ubrań, bo właśnie, bo ślad węglowy, bo ślad wodny, bo jeszcze pewnie będzie jeszcze jakiś inny ślad. Już widzimy te wszystkie restrykcje, ten koncept miast 15-minutowych. To wszystko, o czym tak celnie pisał w swoich książkach profesor Jacek Janowski, opisując koncepcję Wielkiego Resetu. Zresztą, jeżeli Państwo sięgniecie do prac Klausa Schwaba, do jego książek tłumaczonych także na język polski, jedną z nich zatytułowaną właśnie Wielki Reset Państwu omawiałem dla Państwa. Ja myślę, że to warto sięgnąć do tego. Myślę, że tutaj trzeba to przypomnieć. Zresztą gdzieś tutaj będzie właśnie te książki Klausa Schwaba dotyczące Wielkiego Resetu. To się dzieje na naszych oczach. To, co się dzieje obecnie w Wielkiej Brytanii, będę Państwa oczywiście na bieżąco informował. Ja myślę, że jeżeli to wejdzie w życie w Wielkiej Brytanii, to nie minie długo czasu i ten projekt pojawi się również w Unii Europejskiej. Kolejny temat, trzeci temat dzisiaj, to jest to, o czym Państwu mówiłem w ostatnich dwóch odcinkach. Kwestia zawieszenia bądź zerwania umowy z Izraelem, umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej. No i można się było spodziewać, ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej nie poparli propozycji częściowego zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Informowałem Państwa, że oprócz Hiszpanii dołączyły do tej grupy inicjatywnej jeszcze Irlandia i Słowenia, natomiast tak jak można się było spodziewać, szefowa tak zwanej unijnej dyplomacji Kaja Kallas przyznała z rozbrajającą szczerością, że po prostu nie ma tej większości, że nie zostało to w żaden sposób przegłosowane. Bo żeby zerwać na przykład całkowicie umowę stowarzyszeniową z Izraelem, potrzebna byłaby jednomyślność wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast częściowe zawieszenie wymaga tak zwanej większości kwalifikowanej, a większość kwalifikowana dzisiaj to jest co najmniej 15 państw. Co najmniej 15 państw, które muszą reprezentować 65% ludności Unii Europejskiej. To też trzeba dodać, bo to jest niezwykle istotne. Więc jasne jest, że jeżeli wśród tych 15 państw ma być 65% ludności Unii Europejskiej, no to tutaj bardzo istotne znaczenie mają też tak duże państwa jak Niemcy czy Włochy, które no obecnie nie popierają tej inicjatywy. Ja Państwu mówiłem, że lobby proizraelskie jest potężne w Niemczech. Myślę, że bardzo wpływowe, przez niektórych uważane, że tak wpływowe jak w Stanach Zjednoczonych. W tym kontekście na razie widzimy, że mimo tych wszystkich głosów o moralnej porażce Unii Europejskiej, o lekceważeniu życia cywilów i tak dalej, mimo tego, że ponad 70 organizacji, różnych organizacji międzynarodowych, pozarządowych, ponad milion obywateli, setki unijnych dyplomatów wzywały do zawieszenia, nawet nie do zerwania, po prostu do zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, to w ogóle to nie miało żadnego znaczenia. I nie da się tutaj nie zauważyć, że krytycy tego właśnie, tej bierności Unii Europejskiej, mówią wprost, że brak działania w tym zakresie w stosunku do tego, co robi Izrael, zwłaszcza po tych ostatnich jeszcze zdjęciach, kiedy izraelski żołnierz rozbija młotem figurę Jezusa Chrystusa w południowym Libanie, to podważa wiarygodność Unii Europejskiej jako podmiotu, który jest obrońcą praw człowieka, w cudzysłowie. Bo mówimy tutaj o pewnym wizerunku, który był i jest kreowany. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo wybiórcze, że to jest ogromna hipokryzja ze strony unijnych biurokratów, no ale jeżeli byśmy przyjęli nawet, że jest taki PR funkcjonujący na salonach Unii Europejskiej, państw członkowskich, że Unia Europejska tutaj próbuje się przedstawiać jako moralny obrońca. No przecież wielokrotnie w ten sposób pozycjonowali się biurokraci brukselscy w stosunku do Rosji. Ileż było sankcji, ileż było pakietów tych sankcji, głosowań nad 18, 19, 20 pakietem sankcji, zawieszaniem Rosji w udziale w międzynarodowych rozgrywkach. Mówimy o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, mówimy o rozgrywkach piłkarskich, które są niezwykle popularne. Przecież i FIFA, i UEFA zawiesiły rosyjskie drużyny. Ileż było tutaj lamentu, że jeden z polskich piłkarzy nie wyjechał z Rosji po roku 2022, po 24 lutego, po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie, tylko został, bo miał żonę Rosjankę. Tak? No, mnóstwo tego było, takiego moralnego oburzenia, takiego wzburzenia etycznego, że tutaj Unia Europejska jest właśnie tym obrońcą praw człowieka i tak dalej. No i cóż z tego? Ponad 70 organizacji, ponad milion obywateli, którzy zbierali podpisy, setki, tak jak powiedziałem, dyplomatów, którzy w Brukseli, Strasburgu wzywali do zawieszenia umowy z Izraelem, w żaden sposób nie zmieniło tej rzeczywistości. No i mamy absolutną fasadę. Fasadę Unii Europejskiej jako obrońcy praw człowieka. Zostało to całkowicie zdewaluowane w tym zakresie. Całkowicie, szanowni państwo, bo Izrael cały czas kontynuuje swoje zbrodnicze działania w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu, oczywiście w południowej Syrii, i pamiętajmy, że w żaden sposób nie zadośćuczynił Iranowi za te zbrodnie, które zostały dokonane na ludności cywilnej. Również Stany Zjednoczone w żaden sposób nie zadośćuczyniły Iranowi za wymordowanie wielu cywilów, i to z zimną krwią, bo pamiętajmy, że w szkołę podstawową w Minab dosięgnęły trzy amerykańskie Tomahawki, które uderzały jeden po drugim, w ten sposób dobijając także ratowników, którzy spieszyli tym ponad 160, tym dziewczynkom w liczbie ponad 160, które no właśnie zostały zamordowane przez Amerykanów. Więc mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z absolutną hipokryzją. Ja jeszcze tylko powiem państwu, że minister spraw zagranicznych Izraela, Gideon Saar, skrytykował tego typu działania, a zwłaszcza premiera Hiszpanii. Co mu zarzucił? Zarzucił mu szerzenie antyizraelskiej narracji i szerzenie antysemityzmu. Czy czegoś innego się można było spodziewać? No myślę, że nie. Myślę, że to nie jest jakieś wielkie tutaj zaskoczenie. Natomiast ja chciałbym omówić dla państwa czwarty temat, który na dzisiaj przygotowałem, to są ćwiczenia pod kryptonimem Kraj. Ja o tych ćwiczeniach państwu mówiłem, że zapowiadałem, że one będą, że będą miały charakter niejawny, że mówi się o uczestnictwie prezydenta Karola Nawrockiego, zatem też trzeba o tym powiedzieć, skoro się to już wydarzyło. Wczoraj, 21 kwietnia, we wtorek, nie zostało zorganizowane posiedzenie rządu, ponieważ ministrowie wzięli udział w ćwiczeniach. Według nieoficjalnych informacji wziął w nich udział także prezydent Karol Nawrocki. Ja o tych szczegółach, o tych, które są oczywiście w domenie publicznej, szczegółach tych ćwiczeń pod kryptonimem Kraj, już państwu mówiłem, to były ćwiczenia na bardzo wielu szczeblach, ćwiczenia nie tylko sił zbrojnych, ale także innych instytucji państwowych, z symulacjami, jak pisały media, na tyle na ile mogły oczywiście, z symulacjami i ewakuacji ludności, mówimy o symulacjach komputerowych, i no generalnie bardzo, bardzo duży rozmach, bardzo poważne podejście do, no właśnie, do czego? Do przygotowań Polski do wojny. W mojej ocenie to jest naprawdę bardzo poważny sygnał o tym, rząd III Rzeczpospolitej, czy władze III Rzeczpospolitej, no bo łącznie z kancelarią prezydenta, już na bardzo poważnie przygotowują się do wojny. To jest kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem podbijanie bębenka wojennego, przygotowywanie III Rzeczpospolitej do wojny z Rosją. I w tym kontekście no, też trzeba powiedzieć o tych wypowiedziach chociażby członków rządu, na przykład Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, poseł Koalicji Obywatelskiej, był zapytany, czy rząd przygotowuje się na zagrożenia. No w domyśle wiadomo, jakie zagrożenia. I odpowiedział, że Rada Ministrów, cytuję, zawsze musi być przygotowana. Koniec cytatu. No i mówił o tym, że zdajemy sobie sprawę, że jaka jest sytuacja. No to jest ciekawe. Czyli sytuacja zdaniem członków rządu jest taka, nazwijmy to okołowojenna. Okołowojenna. Jeżeli chodzi o te informacje, te nieoficjalne informacje o tym, że wziął udział w tych ćwiczeniach również prezydent Nawrocki, te informacje podała rozgłośnia radiowa RMF FM. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że ćwiczenia pod kryptonimem Kraj musiał zatwierdzić prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Rady Ministrów. Takie jest prawo. No i zgodnie z tymi wszystkimi procedurami, które obowiązują w państwie polskim, to prezydent też kieruje ich przebiegiem, choć one są koordynowane przez oczywiście Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Kto wziął udział? No według tych informacji, które na dziś posiadamy, premier, ministrowie, członkowie Rady Ministrów, marszałkowie Sejmu i Senatu, kierownicy urzędów centralnych, kierownicy służb specjalnych i dowódcy sił zbrojnych. Natomiast no, te informacje na temat scenariusza, miejsca przeprowadzenia i tak dalej, no to jest informacja niejawna. Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało, że to jest informacja wysoko klauzulowana, no, czyli posiadająca prawdopodobnie klauzule tajne lub ściśle tajne. To wszystko wynika. Skąd w ogóle to wynika w sensie prawnym? Bo to wynika z obowiązującej od 2022 roku ustawy o obronie ojczyzny, która została przygotowana i przegłosowana przez tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, przez no, po prostu Prawo i Sprawiedliwość. Uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny, które mocno rozszerzyło, powiedziałbym, w mojej ocenie, obowiązki społeczeństwa na rzecz właśnie wysiłków okołowojennych, było motywowane przede wszystkim wojną na Ukrainie. Wojną na Ukrainie i straszeniem Rosją. Także musimy sobie zdawać sprawę, że zresztą z tej ustawy też wynika to, że Polska będzie bardzo dużo wydawać na obronność, tak? Także wiele o szczegółach nie wiemy. Wśród tych założeń, które tam były, również wiemy, że były elementy wykorzystane z obroną cywilną, z ochroną ludności cywilnej, z kwestiami ewakuacji. Mówiło się o właśnie uwzględnieniu kwestii prawnych związanych z Krajowym Planem Ewakuacji. O tym wszystkim Państwu już mówiłem i mówię Państwu na bieżąco, zwłaszcza w programach na żywo, bo one są takimi programami interwencyjnymi. Jeżeli coś się ważnego dzieje, no to rzeczywiście na bieżąco Państwo się dowiadujecie ode mnie. Także warto odnotować, że to było. Jak pojawią się jakieś większe szczegóły w tym kontekście, no to oczywiście Państwa poinformuję. Kolejny, piąty temat to są doniesienia, które się pojawiły w przestrzeni publicznej na temat raportu holenderskiej służby wywiadu wojskowego i bezpieczeństwa. Tak brzmi nazwa tej służby specjalnej Holandii. 22 kwietnia dziś został opublikowany raport. No i ten raport holenderskiej służby wywiadu wojskowego i bezpieczeństwa no, przynosi informacje, które pokazują, że mamy do czynienia z pełnym mobilizowaniem takim politycznym społeczeństwa Europy Zachodniej do starcia NATO z Rosją. To wynika. Możemy tam przeczytać m.in., że Rosja, cytuję, prowadzi konkretne przygotowania do wojny z NATO, czy też do starcia z NATO, a po zakończeniu wojny z Ukrainą ma rzekomo potrzebować zaledwie roku, uwaga, zaledwie roku, aby zgromadzić wystarczające siły do, jak to określono, konfliktu regionalnego z Sojuszem Północnoatlantyckim. No, to trzeba oczywiście umieć czytać między wierszami tego typu raporty. To jest kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem fabrykowanie przyzwolenia na zwiększanie uprawnień służb, na zwiększanie wydatków na szeroko pojętą obronność i bezpieczeństwo i to jest fabrykowanie przyzwolenia także na różnego rodzaju akty legislacyjne, które mają na celu ograniczenie wolności jednostki, wolności ludzi. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo widzimy cały ten proces, który trwa od czasów Dawida XIX, czy od czasów, no właśnie, tej drugiej fazy wojny na Ukrainie. No i w kontekście tych właśnie rosyjskich przygotowań, jak to pisze wywiad holenderski, niewykluczone jest zdaniem Holendrów, że Moskwa ucieknie się do szantażu nuklearnego. Tak jest to określono. W każdym razie, jaki miałby być cel Rosji? Celem Rosji miałoby być długoterminowe dążenia do zmiany architektury bezpieczeństwa Europy poprzez, no właśnie, częściową zmianę, częściowe ograniczone zdobycze terytorialne. Chodzi o wywołanie, zdaniem Holendrów, politycznego rozłamu w Sojuszu Północnoatlantyckim. Czyli tutaj według Agencji Bezpieczeństwa Holenderskiej celem ataku Rosji, jeżeli by taki miał nastąpić, tutaj możemy w domyśle też jakby założyć operację fałszywej flagi i sprowokowanie Moskwy, tego wykluczyć nie możemy, miałoby być nie tyle militarne pokonanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakąś taką wojnę totalną Rosja-NATO, ale wojnę ograniczoną, gdzie w sensie politycznym władze na Kremlu mogłyby chcieć wywołać polityczny rozłam w NATO, w kierownictwie NATO, czy wśród państw członkowskich NATO i poprzez właśnie jakieś ograniczone zdobycze terytorialne i nieadekwatną reakcję sojuszu. No, czyli przekładając to na taki język już bardziej przyziemny, jakakolwiek operacja hybrydowa, czy wojna ograniczona przeciwko krajom bałtyckim, zajęcie Narwy, zajęcie części Łotwy też, części Estonii i części Łotwy, może części Litwy nawet, i brak reakcji sojuszu, który pozwoliłby odeprzeć wojska rosyjskie i na przykład zapobiec przeprowadzeniu referendów na tych terytoriach państw członkowskich NATO, miałby doprowadzić do politycznego rozłamu, no i do pokazania, że NATO jest, używając słownictwa Donalda Trumpa, papierowym tygrysem. No, Ten wariant oczywiście nie jest wykluczony, choć trzeba zrozumieć, że to, co się dzieje, coraz więcej tych raportów, które się pojawiają, czy też są ujawniane, służy przede wszystkim w mojej ocenie fabrykowaniu przyzwolenia na ograniczanie wolności słowa, na zaciśnianie cenzury, na, no, krótko mówiąc, ograniczanie wolności jednostek i ładowaniu pieniędzy na zbrojenia szeroko pojęte, także na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. No bo jeżeli wojna ma być tuż, rok po zakończeniu wojny na Ukrainie, kiedykolwiek miałoby to nastąpić, no to już trzeba tutaj, zdaniem holenderskiego wywiadu, dokonywać zwiększonych wydatków na tego typu agencje bezpieczeństwa, na tego typu służbę wojskową. I nikt tutaj nie mówi, szanowni państwo, w tych wszystkich mądrzejszych i mniej mądrych raportach, nikt nie mówi o pokoju. Jeszcze raz podkreślam, bo mówiłem to w kontekście naszego kraju, w kontekście tego, co się tutaj w Polsce u nas dzieje, chociażby po reakcji Konferencji Episkopatu Polski, o tych słowach. Natomiast nikt w tych wszystkich raportach, a ja tych raportów czytam sporo, nie pisze o możliwości koncyliacji, o możliwości poszukiwania mediacji, o możliwości takiego stworzenia architektury bezpieczeństwa europejskiego, które byłoby spojrzeniem, projektem inkluzywnym, a nie ekskluzywnym. Co to oznacza? To oznacza, żeby włączało rację wszystkich państw europejskich, a nie było tylko ekskluzywne, ograniczało się tylko i wyłącznie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo zdaniem wielu amerykańskich profesorów, takich jak profesor John Mearsheimer, to właśnie to ekskluzywne myślenie o bezpieczeństwie i odrzucanie jakichkolwiek racji państw, które są spoza NATO, w Europie, no, Rosji, Białorusi, na Indo-Pacyfiku racji Chin, a tylko ograniczanie się do sojuszników amerykańskich, do Japonii, Korei Południowej, do Tajwanu, doprowadziło do tych wszystkich napięć, które dzisiaj obserwujemy, w postaci kolejnych wojen zastępczych. Jak mówią Amerykanie, proxy wars. Proxy war, czyli wojna zastępcza. To, co się dzieje dzisiaj w Iranie, to nie tylko oczywiście bezprawna i niesprowokowana agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, ale to jest także proxy war, czyli wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych z Chinami. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I w tym kontekście, jeszcze raz podkreślam, te wszystkie raporty wywiadowcze, te wszystkie analizy rządowych i okołorządowych think tanków, ośrodków eksperckich, koncentrują się na przygotowaniach do wojny, na straszeniu wojną, ale żaden z tych liczących się ośrodków, które publikują swoje raporty w ciągu ostatnich, powiedzmy, 4 lat, nie napisał, jak rozwiązać ten problem. Jak szukać mediacji, koncyliacji, jak budować architekturę bezpieczeństwa, aby ona była inkluzywna, aby włączała wszystkie kraje europejskie, a nie ograniczała się tylko i wyłącznie na przykład do NATO. No i tutaj jeszcze jeden temat, temat szósty, to zwycięstwo Rumena Radewa w Bułgarii, jego partii Postępowa Bułgaria. Pytaliście Państwo w ostatnich wieczorach geopolitycznych, co to oznacza, czy Radew będzie drugim Orbanem. Na razie widzimy, że Peter Madziar nie robi żadnej rewolucji, co było do przewidzenia i co Państwu mówiłem, że nie spodziewam się żadnej jakiejś wielkiej rewolucji. Wręcz odwrotnie, widzimy pewną konsekwentną, powiedziałbym, kontynuację niektórych, nie wszystkich oczywiście, takich linii narracji. Na razie oczywiście Madziar nie jest premierem, ale jeżeli chodzi o taką linię narracji, którą przyjął obecnie w komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, to widzimy, że jest w niektórych aspektach tych istotnych, także jeżeli chodzi o kontakty z Ukrainą, na przykład zbieżny z Wiktorem Orbanem. No ale nie dziwmy się, no ponad 20 lat w Fideszie to jednak zrobiło swoje. Natomiast na pewno Bułgaria po tym zwycięstwie postępowej Bułgarii właśnie będzie kolejnym państwem, które uważa, czyli którego elity, establishment polityczny uważają, że Rosja Władimira Putina nie stanowi egzystencjalnego zagrożenia dla Unii Europejskiej, dla Europy, a stanowi ważny element europejskiego bezpieczeństwa i trzeba z nią rozmawiać. I trzeba z nią po prostu rozmawiać, trzeba z nią normalizować relacje, no bo skoro Unia Europejska okazała się, czy politycy Unii Europejskiej, państwa członkowskie, elity państw członkowskich okazali się takimi hipokrytami, że w stosunku do Izraela nie byli w stanie zastosować najmniejszego sprzeciwu, bo tu nie chodziło o jakieś sankcje na Izrael, żebyśmy to zrozumieli, no to chodziło o, nie chodzi o jakieś potężne sankcje, o wykluczenia Izraela, prawda, ze wszystkich rozgrywek sportowych, ale chodziło po prostu o zawieszenie umowy stowarzyszeniowej. I nawet na to się nie zgodzono w Unii Europejskiej. Dlatego tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ta hipokryzja jest coraz częściej dostrzegana. Ja jestem na razie mocno zdystansowany. Zobaczymy, jaką będzie politykę prowadzić Radew i na ile będzie to oczywiście możliwe w tym układzie Unii Europejskiej. Tym bardziej, że zasada jednomyślności w niektórych sprawach ma być zawieszana według niektórych projektów, to moim zdaniem będzie próba przyspieszenia tego typu rozwiązań, natomiast faktem jest, że jeżeli chodzi o geopolitykę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, no to Rumen Radew będzie prezentował już według tych ostatnich jego wypowiedzi z ostatnich kilku dni bardzo, powiedziałbym, taką pragmatyczną politykę. Nie nazwałbym tej polityki prorosyjską, nazwałbym tę politykę bardzo pragmatyczną, czyli politykę transakcyjną. I w tym kontekście, bo też trzeba podkreślić, że Bułgaria całkiem niedawno zdążyła wprowadzić euro, co jest bardzo znaczącym krokiem pogłębiającym integrację. Więc jeżeli Państwo mnie pytacie, czy tutaj Rumunia będzie drugimi Węgrami, no to są naturalne systemowe ograniczenia. To znaczy samo przyjęcie euro, wejście do strefy euro, no już bardzo mocno ogranicza te możliwości hamowania federalizacji Unii Europejskiej. No bo wejście, przystąpienie do strefy euro, przyjęcie euro jako waluty, zastąpienie waluty narodowej walutą unijną, to jest krok, który w kierunku pogłębia po prostu integrację. To jest wejście do takiego wewnętrznego kręgu integracji Unii Europejskiej. No to oczywiście Bułgaria jest jednym z najbiedniejszych, jeśli nie najbiedniejszym obecnie krajem Unii Europejskiej. W każdym, wiadomo, że Bułgaria w tym momencie jest uzależniona od funduszy, tak zwanych funduszy rozwojowych Unii, i to jest oczywiste, że Radev nie będzie otwarcie mógł sobie pozwolić na to, co jeszcze całkiem niedawno realizował na przykład Viktor Orban. Natomiast faktem jest, że w sensie takim werbalnym no, będzie wyrażał się pragmatycznie w stosunku do Rosji. Tak mógłbym to podsumować, czytając te ostatnie wypowiedzi Rumena Radeva, jego współpracowników, polityków postępowej Bułgarii. Natomiast tutaj musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że jest obecnie bardzo mocno Bułgaria uzależniona od tych środków unijnych, jest w tym wewnętrznym kręgu właśnie Unii Europejskiej. Siódmy temat na dzisiaj, bo dzieje się bardzo dużo, więc no to trzeba powiedzieć o jeszcze jednej co najmniej sprawie, a resztę już zostawię na odpowiedzi na Państwa pytania. Ukraina zadeklarowała, szanowni państwo, że w ciągu pół roku chce zakontraktować 25 tysięcy naziemnych robotów. To jest dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku i chce przenieść logistykę frontową, czyli zaopatrzenie, wsparcie medyczne właśnie na systemy bezzałogowe. Tam, gdzie można środki opatrunkowe, jakieś materiały medyczne, prawda, lekarstwa przewieźć na front, nie będzie musiała tego zrobić ciężarówka wojskowa, nie będzie musiał tego zrobić żołnierz na kładzie czy na motocyklu, będzie to mógł zrobić system właśnie robotyczny, system bezzałogowy. No i to pokazuje, że wojna na Ukrainie stała się niczym wojna domowa w Hiszpanii w latach 30. XX wieku, wielkim poligonem doświadczalnym dla wojny przyszłości. To już nie tylko drony powietrzne, nie tylko systemy bezzałogowe, systemy latające, ale także drony lądowe odgrywają ogromną rolę. Niedawno Ukraińcy informowali, że doszło do złożenia broni przez grupę rosyjskich żołnierzy przed systemami bezzałogowymi. Po raz pierwszy miało dojść do takiej sytuacji. Ta informacja była podawana przez media ukraińskie. W każdym razie Michajło Fiodorow, minister obrony Ukrainy, człowiek, który odpowiadał za cyfryzację, był wcześniej właśnie tym ministrem cyfryzacji, powiedział, że w pierwszej połowie 2026 roku planowane jest podpisanie kontraktów właśnie na dostawę 25 tysięcy naziemnych systemów robotycznych. No i to, szanowni państwo, pokazuje, jak ogromna jest dzisiaj przepaść między Ukrainą a Polską. Ponieważ w Polsce okazuje się, że Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wydał oficjalne zalecenia dla wszystkich jednostek wojskowych dotyczących czego? Zakupu dronów, szkoleń z zakresu dronów? No nie. Dotyczących stosowania systemu kaucyjnego. I to oznacza, że od tej chwili wszyscy doświadczeni wojskowi, szefowie kompanii, doświadczeni podoficerowie zawodowi, którzy są odpowiedzialni za logistykę, za administrację pododdziału, zamiast zajmować się rzeczami potrzebnymi, istotnymi z punktu widzenia aprowizacji, wyszkolenia, zapewnienia warunków logistycznych do wyszkolenia żołnierzy, będą się zajmować ewidencjonowaniem zużytych butelek i puszek. A wojskowe oddziały gospodarcze zamiast zajmować się logistyką wojskową, teraz organizować będą punkty zbiórki opakowań. No i to nie jest żart, szanowni państwo, to nie jest żart. Ministerstwo Klimatu, kierowane przez panią minister Paulinę Henning-Kloskę, nie zrobiło wyjątku dla wojska, a zatem armia ma być zaangażowana w zbieranie puszek i butelek w sytuacji, kiedy Ukraina wykorzystuje miesięcznie co najmniej 300 tysięcy dronów, ma możliwości produkcyjne na poziomie 600 tysięcy dronów miesięcznie i zamawia teraz 25 tysięcy dronów naziemnych. No to jest przepaść, szanowni państwo, między tym, co dzisiaj dzieli Polskę i Ukrainę. To się okazuje, że Polska, mimo tego ogromnego wsparcia, blisko 5% polskiego PKB, to jest kilkaset miliardów złotych realnie pomocy, której Polska udzieliła Ukrainie. Nie ma z tej wojny, z tego wspierania Ukrainy w tej wojnie kompletnie nic. Wręcz odwrotnie. My jesteśmy jednym z największych przegranych wojny na Ukrainie już teraz, a no niestety Polska ma wielką okazję stać się największym przegranym wojny na Ukrainie, o czym wielokrotnie mówiłem, a jeżeli dojdzie do zawieszenia broni czy zakończenia wojny na Ukrainie i do niezadowolenia w sporej części społeczeństwa ukraińskiego, także jego elit politycznych, wojskowych, to zacznie się szukanie winnych. Jak państwo myślicie? Czy będzie możliwa potencjalna konfrontacja polsko-ukraińska, biorąc pod uwagę jeszcze w dodatku strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie ponad głowami decydentów państwa polskiego? No, warto zadać sobie to pytanie. I co w takim scenariuszu, biorąc pod uwagę tak ogromną przewagę technologiczną dzisiaj Ukrainy nad Polską? Ja wiem, że brzmi to strasznie, brzmi to wręcz niewiarygodnie dla części moich słuchaczy i szanownych widzów, że dzisiaj Ukraina po blisko... No już w piątym roku tej drugiej fazy wojny, gdzie miała być to rzekomo wojna pełnoskalowa, jest krajem, który się militarnie rozwija, który rozwija się technologicznie, który rozwija się w zakresie zarządzania państwem, oczywiście pomijając korupcję, która jest ogromna i tu się absolutnie nic nie zmieniło. Myślę, że to się jeszcze ten problem się pogłębił, ale mimo to w sensie wydolności wojskowych Ukraina dzisiaj absolutnie przoduje w Europie i w naszej części Europy, nie licząc Rosji, i widać, że problemy związane z brakiem wystarczających uzupełnień kadrowych na froncie, Ukraina próbuje łatać systemami bezzałogowymi i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. No ja myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę taki mierny, no wręcz niedopuszczalny poziom wyszkolenia rezerw państwa polskiego, ta przepaść się będzie po prostu pogłębiać i to nie będzie kwestia kilku lat, tylko kilku miesięcy. Co kilka miesięcy ta przepaść się niestety między Polską a Ukrainą będzie pogłębiać i szanowni państwo, to na chwilę obecną tyle. Tych 7 tematów, które chciałem państwu w pierwszej części przedstawić. Mam znacznie więcej tych tematów, no ale czas nas goni, a ja chcę jeszcze odpowiedzieć na państwa pytania. Także serdecznie dziękuję za państwa wsparcie. Dziękuję tutaj użytkownikowi Paweł Chełstowski, dziękuję tutaj użytkownikowi Krzysiek A4779 za wsparcie podczas trwania dzisiejszego programu. Dziękuję pani Ameli za wsparcie. I dziękuję wszystkim tym z państwa, którzy wspieracie kanał nie tylko werbalnie, także materialnie przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal, wpłaty bezpośrednie i dołączanie do oczywiście także programu partnerskiego na YouTubie. Zanim odpowiem jeszcze na pytania, to tylko przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I teraz przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Na wstępie dziękuję za wszystkie pozdrowienia i te krajowe, i te zagraniczne od Polonii. Grzegorz Sabała Sobolewski pyta, czy znana jest panu teoria, że Trump wszelkie swoje poczynania kieruje w stronę czerpania wraz z Iranem zysków i opłat za przepływy, ale na swoje prywatne konto poprzez firmy słupy. To znaczy tak, ja nie sądzę, aby tutaj doszło do tak daleko idącej idącego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, aby sfingować całą wojnę i zabijanie własnych obywateli w przypadku Iranu. No jednak nie. No. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie tego typu działań do czerpania zysków wraz ze swoją rodziną, ze swoimi współpracownikami, to niewątpliwie tak. To nie jest nawet żadna jakaś hipoteza, tylko pojawiają się coraz częściej konkretne informacje na ten temat. O tym za chwilę, ale jakby spojrzenie na to, że cała wojna, potężna mobilizacja trzech grup lotniskowcowych, prawda, i tak dalej, to wszystko jest po to tylko, żeby Trump sobie załatwił swoje jakieś prywatne interesiki, no to nie, no to jest jednak, to jest nieprawda. No to jest, krótko mówiąc, nieprawda. Trump też nie ma aż takiej władzy. Sprawa z tymi kodami nuklearnymi też daje wiele, wiele do myślenia. Do tego trzeba będzie wrócić, bo nastąpiły bardzo, powiedziałbym, takie zastanawiające działania. No, usunięto szefa do spraw broni jądrowej z Pentagonu. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach te informacje się pojawiły. Pojawiły się informacje o tym, że szef amerykańskiej agencji nuklearnej Andrew Hack został usunięty, czy też zawieszony. On całkowicie usunął swój profil z jednego z mediów społecznościowych, konkretnie z LinkedIn. Okazuje się, że tam pojawiły się jakieś nagrania, gdzie no, wychodziło na to, że potwierdziły się te doniesienia Larry'ego Johnsona, o których Państwu mówiłem ostatnio, że Donald Trump chciał postraszyć Iran bronią jądrową, chciał użyć tych kodów nuklearnych, no bo przecież oczywiście, że mówi się o tym urlopie administracyjnym i tak dalej, jednocześnie mówi się o wszczęciu śledztwa przeciwko Andrew Hagowi, no ale to się nie równa, prawda, jakby jakiś urlop, to nie jest to samo, co jakiś rutynowy urlop wypoczynkowy. No ta struktura w Pentagonie, która jest odpowiedzialna za broń jądrową, czyli ten Nuclear Command, Control and Communication, no to jest naprawdę bardzo poważna jednostka. Natomiast pojawienie się tych informacji w momencie, kiedy krążyły te pogłoski o użyciu broni atomowej, no nie jest moim zdaniem przypadkiem. Nie jest moim zdaniem przypadkiem i to tutaj zwracam Państwu na to uwagę. Natomiast co do tych firm, słupów, czy też wykorzystywaniu tego typu działań, to pojawia się coraz więcej informacji w mediach amerykańskich, że synowie Donalda, że tutaj przynajmniej jeden z synów Donalda Trumpa, ale nie tylko, także mówi się o Jaredzie Kushnerze, zięciu Donalda Trumpa, i mówi się teraz także o Howardzie Lutniku, czyli amerykańskim sekretarzu handlu, no właśnie, mieli korzystać, czy ich rodziny miały korzystać na przykład wprowadzaniu ceł. Tutaj znowu wybuchła kolejna afera w Stanach Zjednoczonych i tu odpowiadam na pańskie pytanie w ten sposób. Ta afera została wprowadzona, kiedy sekretarz handlu, właśnie Lutnik, wprowadził te cła, które ogłosił Donald Trump, a firma jego synów kupowała zakłady po 20-25 centów, prawda, za jednego dolara, tak, w odpowiedniku, tak, więc tutaj tak naprawdę doszło do potężnych przejęć różnych firm, które i też traciły na tych cłach, które Donald Trump wprowadzał, zresztą Lutnik był głównym architektem tego wszystkiego, natomiast, co jest bardzo istotne, te cła wprowadzone przez Lutnika Sąd Najwyższy anulował, 166 miliardów dolarów musi zostać zwróconych amerykańskim importerom, a też trzeba jasno powiedzieć, że no właśnie, firma prowadzona przez synów Lutnika bardzo mocno się na tym wzbogaciła. I tutaj mówi się o wielu przykładach. Mówi się o Jaredzie Kushnerze, o jednym z synów Donalda Trumpa i tak dalej. Także afera jest naprawdę bardzo, bardzo duża i to okazuje się, że prawdą jest to powiedzenie, że wojna po prostu to jest doskonały biznes. Tylko dla tych, którzy oczywiście są u władzy, którzy mają informacje, którzy wiedzą, w którym momencie kupić, a w którym momencie sprzedać. Edo Lang B7S pyta, czy słyszał pan, że Lufthansa skreśla 20 tysięcy lotów z powodu nadmiaru paliwa? Tak, słyszałem, to jest głośna sprawa. Zresztą na jednym z ostatnich wieczorów geopolitycznych któryś z użytkowników zadał to pytanie, czy dojdzie do odwoływania lotów. Ja Państwu wtedy przypomniałem o tym, o czym jeszcze wcześniej mówiłem, że będzie próba wprowadzenia lockdownu energetycznego albo czegoś na wzór, jakbyśmy to mogli określić, lockdownem energetycznym. Czyli jakby powtórka do czasów Dawida XIX, tylko że już nie kwestie zdrowotne, a kwestie niedoboru paliwa. Niedoboru paliwa. Były wystąpienia Ursuli von der Leyen, która no właśnie postulowała ograniczenie poruszania się samochodami. Natomiast faktem jest, że Lufthansa wczoraj. Wczoraj późnym wieczorem te informacje obiegły media, poinformowała, że 20 tysięcy lotów aż do października bieżącego roku będzie odwołanych, całkowicie odwołanych. I już od wczoraj, z tego co wiem, wiem też od moich szanownych widzów, którzy mi piszą wiadomości prywatne w mediach społecznościowych i na maila, że od wczoraj Lufthansa zaczęła kasować już część połączeń. I co ciekawe, no właśnie, tutaj też mnie informują moi szanowni widzowie, że do polskich miast są kasowane, anulowane połączenia Lufthansy. No i ma być właśnie wycofanych 20 tysięcy rejsów, zwłaszcza krótkodystansowych. I Lufthansa mówi o tym, że to ma zaoszczędzić 40 tysięcy ton paliwa lotniczego. No, takie pojawiły się informacje. Także widzicie, szanowni państwo, że to, co państwu mówiłem o tym, że szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej mówił o tym, że będą problemy z paliwem, że trzeba ograniczać te wszystkie użytkowanie samolotów, samochodów prywatnych. Były nawet takie propozycje, aby ograniczyć dostawy gazu dla prywatnych nabywców, aby ograniczyć korzystanie z piecyków gazowych. No, pojawiło się po 28 lutego bieżącego roku wiele tego typu informacji. Natomiast w ubiegłym tygodniu szef Międzynarodowej Agencji Energii poinformował, że Europa, jego zdaniem, ma zapasy paliwa lotniczego na około 6 tygodni. No to widzicie państwo, jeżeli będzie utrzymywana blokada ciśniny Ormus, no to te problemy się będą pogłębiać i moim zdaniem może to być jeden z takich możliwych scenariuszy wprowadzenia jakiejś formy lockdownu energetycznego. Jeżeli oczywiście ten problem się będzie pogłębiał, jeżeli ten kryzys się będzie pogłębiał. Soniacz 2. Jak pan myśli, panie doktorze, dlaczego USA zabroniły rozmów decydentom polskim na rozmowy z Federacją Rosyjską oraz Białorusią? To jest bardzo dobre pytanie, bo wiemy, że nastąpiła zmiana na fotelu lokatora Białego Domu i wydawało się, że jeżeli Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Rosją, no wystarczy spojrzeć na to, co się wydarzyło 15 sierpnia ubiegłego roku, czyli spotkanie na Alasce Trump-Putin, czy teraz nastąpiła odwilż w relacjach amerykańsko-białoruskich, no to wydawało się, że Polska może mieć tutaj zielone światło. Nic z tych rzeczy. Ja wielokrotnie mówię i mówiłem o tym od wielu, wielu lat. Stali subskrybenci, stali widzowie podcastu geopolitycznego doskonale pamiętają, że mówiłem, a nawet pisałem w swoich książkach, że Polska jest traktowana przez mocarstwa anglosaskie, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, jako zderzak strategiczny. Dlatego też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli chodzi o politykę amerykańskiego deep state, czyli głębokiego państwa, Polska nadal jest traktowana jako zderzak strategiczny. Ja podejrzewam, to oczywiście to nie są twarde dane, ale podejrzewam na zasadzie analogii historycznych, że terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo aktywnie, bardzo głęboko wykorzystywane do różnego rodzaju operacji wywiadowczych prowadzonych przez MI6 i CIA na kierunku rosyjskim. Tak powiem to bardzo oględnie. Opieram się tutaj na tych informacjach amerykańskich mediów, które mówiły o tych bazach amerykańskich, brytyjskich służb tworzonych od 2014 roku na Ukrainie. Opieram się na międzynarodowych śledztwach dotyczących amerykańskiej bazy CIA w Starych Kiejkutach. 2002 rok, no to jeżeli Mariusz Błaszczak jako były minister obrony narodowej podpisał umowę o wzmocnionej współpracy obronnej z USA, jeżeli wzrosła liczba baz amerykańskich i to baz faktycznie eksterytorialnych w wielu aspektach, no to też możemy postawić taką hipotezę, że nasze terytorium jest bardzo aktywnie wykorzystywane na tym kierunku, czyli jesteśmy traktowani cały czas jako zderzak strategiczny i ocieplenie relacji z Rosją czy z Białorusią nie jest w interesie ani Stanów Zjednoczonych, ani Wielkiej Brytanii. Samo ocieplenie relacji amerykańsko-białoruskich, amerykańsko-rosyjskich jest w interesie dzisiejszej ekipy rządzącej Stanami Zjednoczonymi, ale już to, żeby junior partner, czy mówiąc wprost wasal amerykański, tak jak Trzecia Rzeczpospolita zrobił to samo, no to absolutnie nie jest w ich interesie. Dziękuję użytkownikowi USNYC31 za wsparcie. czytam komentarz, za chwilę przejdę też do komentarzy pozostałych tutaj wspierających. Pan Kral, CEO Zonda Krypto, uciekł do Izraela i zostawił 100 tysięcy polskich klientów z niczym. I co teraz polski rząd zrobi? No tak, pojawiły się informacje dwa dni temu bodaj, że ma pan Kral paszport Izraela, to podała Wirtualna Polska, też o tym Państwu mówiłem na bieżąco. Pojawiły się dzisiaj oświadczenia, że pracownicy Zonda Krypto zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Pojawiły się też informacje, no wiele tych informacji wskazujących, że to będą potężne problemy. Polskie kluby piłkarskie sponsorowane przez Zonda Krypto już wypowiadają umowy, tu między innymi GKS Katowice, Raków Częstochowa już wypowiedziały, także myślę, że kolejne dołączą w najbliższym czasie. No jest potężna afera. Prokuratura, no w jaki sposób działa, no to jest urągające jakiemukolwiek powiedziałbym jakiejkolwiek procedurze prawnej, rzetelnej, to co do tej pory zrobiła prokuratura. No to jest naprawdę coś niewyobrażalnego, w jaki sposób dzisiaj państwo polskie podchodzi do tej gigantycznej afery. Dobrze. Pani Amelia pyta, jadę do Iranu z mężem przez Istanbul. No nie wiem, czy to jest bezpieczny pomysł. Jeżeli to nie jest kwestia życia i śmierci, a wycieczka turystyczna, no to odradzam. Dobrze. I przechodzę do dalszych pytań. Think Tank Polska, czy w roku 2027 Rosja będzie testować autonomię strategiczną Europy? No doceniam ironię, natomiast jak Państwo widzicie, to o czym dzisiaj powiedziałem w jednym z tych siedmiu tematów, które omówiłem na początku, już nie tylko służby specjalne krajów skandynawskich, krajów bałtyckich, nie tylko różnego rodzaju rządowe ośrodki eksperckie z Polski, no ale także w Holandii coraz mocniej się podnosi ten temat, coraz bardziej podbija się ten bębenek wojenny. O roku 2027 pierwszy raz publicznie usłyszeliśmy tak mocno, tak głośno w ubiegłym roku, kiedy to generał Aleksus Grynkiewicz, amerykański generał w Europie, powiedział to na konferencji w Wiesbaden w Niemczech, później powtórzył to premier Donald Tusk, strasząc tym 27 rokiem. Dlaczego 27 rok? Bo ja muszę tutaj przypomnieć, bo nie wszyscy, być może moi widzowie, pamiętają. Pojawiła się taka koncepcja, taka hipoteza forsowana przez generałów natowskich Aleksusa Grynkiewicza i Christophera Donahue, że w roku 2027, ponieważ wtedy Chiny będą obchodzić okrągłą rocznicę powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, to wówczas może dojść do próby zajęcia Tajwanu siłą. I jeżeli doszłoby do takiego scenariusza, to wówczas Rosja miałaby, zdaniem amerykańskich generałów, w cudzysłowie zabezpieczyć wschodnią flankę NATO. No, czyli po prostu wciągnąć NATO do wojny, aby odciążyć Chiny. Pojawiła się taka hipoteza. Pomijam, na ile ona jest prawdopodobna. Myślę, że może dojść do sytuacji odwrotnej. Może dojść do właśnie fałszywej flagi po to, aby wciągnąć Rosję, aby jeszcze mocniej ją spróbować zaabsorbować strategicznie, że tak to oględnie ujmę, no bo niewątpliwie widzimy, że Amerykanie, Brytyjczycy bardzo mocno pracowali nad tym, aby drażnić Rosję z terytorium Ukrainy, tworząc tych 12 baz wywiadowczych, do których Amerykanie się przyznali, a przynajmniej amerykańskie media o tym napisały, a nie zostało to w żaden sposób zdementowane przez czy to Departament Stanu, czy Departament Obrony, czy obecnie Departament Wojny USA. A przypomnę tylko, że sam Marco Rubio na początku ubiegłego roku wyraźnie powiedział, że wojna na Ukrainie to jest proxy war, to jest wojna zastępcza. Czyli coś, za co ludzie w Polsce byli etykietowani od 2022 roku, bo mówili, tak jak ja mówiłem, że to jest wojna zastępcza, to byli ostracyzowani, odpowiednio tam szkalowani, prawda, i pomawiani o różne niestworzone rzeczy, a potem się, jak się okazało, że powiedział to samo szef amerykańskiej dyplomacji, to nagle ci wszyscy dyżurni dziennikarze, eksperci, patocelebryci, którzy, no właśnie, rzucali błotem w tych, którzy mówili jak jest, nagle zamilkli. Już nie ma. kwestionowania tego, że wojna na Ukrainie to jest proxy war, to jest wojna zastępcza. Zatem stąd ten 27 rok. Wykluczyć tego nie możemy. Ja od samego początku podkreślam, że mogą się pojawiać operacje fałszywej flagi, próba wciągnięcia Rosji po to, aby Rosję coraz bardziej osłabiać. To jest brytyjska racja stanu na dzisiaj. Oni tak definiują to wszystko. Jest taka koncepcja, o której Państwu też kiedyś mówiłem, koncepcja Global Britain, globalnej Brytanii. Chodzi o to, aby zabezpieczać także zdolności do projekcji siły i tej gospodarczej i oczywiście tej militarnej Wielkiej Brytanii na morzach i oceanach, ale także nie dopuszczać, aby takie mocarstwo jak Rosja było zbyt silne. Tak, chodzi o ograniczenie wpływów rosyjskich, o otoczenie Rosji. To jest ta strategia, przez Rosję nazywana strategia Anakondy, czyli otaczanie Rosji bazami NATO. No, w praktyce widzimy, jak to następuje, chociażby od szczytu w Bukareszcie w 2008 roku, który przez amerykańskich profesorów był nazywany jednym z takich przełomowych, jeżeli chodzi o to napięcie NATO-Rosja, odejście właściwie od ducha roku 1997, tego właśnie, pamiętamy, porozumienia, tego szczytu NATO w Paryżu i porozumienia ramowego NATO-Rosja. W 2008 roku właściwie NATO odeszło od tego ducha roku 97. Arvial 8877, dobry wieczór, kiedy pan Trump będzie wymieniony na innego urzędnika, następnemu też najemnicy ze służb już w fazie rekrutacji upozorują strzał w ucho, aby zagwarantować mu szerokie poparcie wyborców, to znak zapytania na końcu. No ja myślę, że na razie Donald Trump jest bardzo, bardzo wygodnym politykiem dla Izraela. Ja o tym od samego początku mówiłem, temat jeszcze rozwinę w tej debacie z panem Arturem Kalbarczykiem. 24 maja bieżącego roku będzie prowadził redaktor Piotr Szlachtowicz. Przygotuję specjalnie na tę debatę sporo ciekawych informacji. Myślę, że takich, których państwo w mediach głównego nurtu nie uświadczycie. Myślę, że pogłębimy tę wiedzę Polaków na temat kulisów, w ogóle też dojścia do władzy ponownie Donalda Trumpa. Temu się trzeba przyjrzeć. Przyjrzymy się sponsorom kampanii. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Także w tym kontekście myślę, że póki co Donald Trump nie, na razie nic nie wskazuje na to, aby miał być wymieniony, mimo tych potężnych wpadek, łącznie z tą opcją nuklearną, o czym Państwu mówiłem. Mówiłem Państwu o Larrym Johnsonie, byłym analityku CIA i coraz więcej mediów to podchwyca w Stanach Zjednoczonych. Karol Lolkowski, czy 400 milionowa Unia Europejska przy założeniu pełnej centralizacji i utworzenia jednego państwa byłaby w stanie stać się prawdziwym supermocarstwem nie mającym kompleksów względem Chin i USA? I odpowiem trochę przewrotnie, bo gdybyśmy patrzyli na dzisiejszą Unię Europejską, no to w żaden sposób dzisiaj Unia Europejska nie jest mocarstwem. Nie spełnia kryteriów mocarstwa, zdolności do projekcji siły, jednomyślności, swobody podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej i tak dalej. Ale odpowiem tutaj nieco przekornie, może, że jest to możliwe. Przewrotnie odpowiem. Unia Europejska mogłaby stać się jednym z supermocarstw światowych, ale pod warunkiem likwidacji demokracji i wprowadzenia cyfrowego totalizmu. To oczywiście wymagałoby całkowitej desuwerenizacji państw narodowych, stworzenia armii europejskiej, stworzenia europejskich służb specjalnych, w tym bardzo rozwiniętej bezpieki europejskiej, po prostu służby bezpieczeństwa europejskiej, która kontrolowałaby nieprawomyślnych i pełna cenzura, oczywiście nie tylko w internecie. Takie cyberpaństwo policyjne z armią, służbami specjalnymi, jednolitą polityką fiskalną, mogłoby dopiero wtedy mieć jednolitą politykę zagraniczną i tak dalej. Ale to oznaczałoby całkowite zaoranie fundamentów cywilizacji europejskiej, żeby była pełna jasność. Tak odpowiem na to pytanie. Commander of Poland. Dlaczego Wielka Brytania jest tak bardzo opresyjna względem własnych obywateli? Świetne pytanie, dziękuję za to pytanie. Dlatego, że londyńskie City to jest jedno z najważniejszych miejsc na świecie, jeśli chodzi o wykuwanie celów politycznych, finansjery, oligarchii, technokratycznej oligarchii związanej z inżynierią społeczną, jeżeli chodzi o, no krótko mówiąc, także kapitał ponadnarodowy. Londyńskie City obok Wall Street to są te ośrodki dzisiaj, jeżeli chodzi o świat zachodni, gdzie wykuwają się te fundamenty przyszłej technokracji. Przyszłej technokracji. Ten manifest firmy Palantir, te 22 punktów, to co mówi Alex Karp, to co mówi Peter Thiel, to jest zalążek tego, co nas dopiero moim zdaniem czeka, z jakimi problemami staniemy oko w oko, całkiem niedługo. Próba prywatyzacji suwerenności przez ponadnarodowe koncerny. Gdzie się to ma wykuwać? To się wykuwa w centrach finansowych, w tych potężnych, ponadnarodowych centrach finansowych. Dzisiaj londyńskie City tak naprawdę, tak jak mówię, wykuwa te fundamenty pod przyszłe cyberpaństwo policyjne, które będzie pełnymi garściami czerpać z, no nie, myślę, nie tylko literatury science fiction, z tych dystopii, prawda, takich jak Huxleyowski Nowy Wspaniały Świat, czy Orwellowski Rok 1984. To dlatego właśnie Wielka Brytania jest tak bardzo opresyjna, to dlatego w Wielkiej Brytanii stworzono z Londynu taki wielki poligon doświadczalny, jeśli chodzi o system monitoringu i kontroli obywateli. Mimo tych wszystkich oczywiście akcji protestacyjnych, prawda, tam przewracania tych słupów, na których stoją kamery i tak dalej, ale kto był w Londynie, kto mieszka w Londynie, a wiem, że wielu z moich szanownych widzów mieszka w Londynie, czy mieszkało w Londynie, pracowało, przecież doskonale wie, jak to wygląda. Wystarczy porównać na przykład ulice czy polskich miast, czy miast jeszcze innych europejskich z tym, co się dzieje obecnie w Londynie. W Londynie widok policjanta aż tak super częsty nie jest na ulicach, za to kamery są praktycznie wszędzie. No, to jest jedno z tych miast najbardziej nasyconych kamerami na całym świecie i to jest cały system kontroli. To właśnie w tych centrach, to nie tylko Dolina Krzemowa, to nie tylko oligarchowie amerykańskich firm technologicznych, logicznych, tak bym ich nazwał, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę nową Radę do Spraw Nauki przy Donaldzie Trumpie, gdzie znalazło się tych 13 miliarderów, na początek 13, którzy przecież odpowiadają za nowe technologie, za sztuczną inteligencję, to właśnie londyńskie City jest takim centrum dzisiaj w Europie tego wszystkiego, no ale także w sensie inżynierii społecznej. Wielka Brytania stała się takim centrum europejskiej inżynierii społecznej, daleko posuniętej, o wiele bardziej niż w innych krajach europejskich, choć moim zdaniem ten trend bardzo szybko przejdzie do Unii Europejskiej. Idziemy dalej z Państwa pytaniami, już sobie tutaj przewijam. Adel Aran 8767, czy pomysł Devleta Bahçeli'ego o sojuszu Turcja, Rosja, Chiny to realne zagrożenie wyjścia Turcji z NATO? Czy jak mówią inni, wewnętrzna gra z prezydentem Erdoğanem? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim Turcja nie musi nigdzie wychodzić z NATO, jeżeli NATO stanie się papierowym tygrysem, jak powiedział Donald Trump. Znaczy nie musi robić takich manifestacyjnych kroków. Procedura wyjścia z NATO może potrwać powiedzmy 2 lata. Nie ma sensu czegoś takiego rozpoczynać. Sam proces dywersyfikacji bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Republikę Turecką, i tak już nastąpił. I tak już nastąpił. Proszę zobaczyć te wszystkie rozmowy, które Turcja dzisiaj prowadzi z Pakistanem. Natomiast no, Devlet Bahçeli to jest polityk takiej mocno nacjonalistycznej partii narodowego działania, tak chyba można to przetłumaczyć, który opowiada się za właśnie taką opcją zbliżenia się do grupy BRICS. Zresztą ja Państwu mówiłem o tym, że W Turcji pojawiły się te głosy o tym, że Ankara powinna się starać o wejście do BRICS Plus, i to nawet w otoczeniu prezydenta Erdoğana pojawiały się takie głosy, że należy to rozwinąć. Ta frakcja właśnie nacjonalistyczna na tureckiej scenie politycznej podnosi te hasła. One, zwłaszcza po tym nieudanym puczu wojskowym, o który Erdoğan oskarżał też Stany Zjednoczone, o tym ruch Gilena, który już nie żyje zresztą, prawda? Zaczęło się to pojawiać. W związku z tym, moim zdaniem, te głosy będą narastać w Turcji, ale do tego nie jest potrzebne wyjście z NATO. Samo członkostwo w grupie BRICS Plus w żaden sposób nie wyklucza członkostwa w NATO. Dziękuję użytkownikowi USNYC31 za wsparcie i czytam tutaj wypowiedź. Niby Trumpowi grozi 25. poprawka do konstytucji. Po midterm election demokraci będą mieli większość i nie będzie to ta poprawka zastosowana, bo małe czapeczki także mają demokratów w kieszeni. Nawet pełne ujawnienie akt Epsteina, rozumiem, że nic nie zmieni. Tutaj dopowiadam wypowiedź użytkownika. Ja myślę, że tak, że no, formalnie mówi się o tej 25. poprawce do konstytucji, ale spójrzmy, ile razy od lat 60. ta poprawka była zastosowana w takim przypadku odsunięcia legalnie wybranej głowy państwa, która nie chce się zrzec swojego urzędu. No ani razu. Zatem to jest tylko taka, no to jest opcja atomowa w polityce amerykańskiej. Kolejna sprawa. Midterm election. To wybory połówkowe, tak? Listopad 2026 roku. Nawet gdyby Partia Demokratyczna miała większość w kongresie, co jest bardzo prawdopodobne, tego wykluczyć nie można, biorąc pod uwagę, co się obecnie dzieje w polityce międzynarodowej, no to faktem jest, że 70 do 75% diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych głosuje na Partię Demokratyczną. Spójrzcie Państwo na finansowanie kongresmenów amerykańskich przez AIPAC. Spójrzcie na te pieniądze. Przecież to tak nie jest. No, owszem, Miriam Adelson ma słabość Donalda Trumpa, ale jest cała masa bardzo wpływowych postaci AIPAC-u, którzy wspierali i wspierają cały czas kongresmenów amerykańskich. Szacuje się, że większość kongresmenów amerykańskich w takiej czy innej formie przez lobby proizraelskie było i jest finansowane. I spójrzmy na otoczenie Donalda Trumpa. Wielokrotnie mówiłem, że przecież tym ojcem chrzestnym kariery J.D. Vance'a jest Peter Thiel, no człowiek z koncernu Palantir. No jeżeli przeczytacie Państwo ten manifest, to jest jasne, tam nie ma demokracji, tam nie ma priorytetu dla ochrony praw człowieka i obywatela. No to jest wizja, w mojej ocenie, zamordyzmu. To jest wizja cyberpaństwa policyjnego. Zoeher, pytanie, które z obecnych napięć geopolitycznych uważa pan za najbardziej niedoszacowane przez opinię publiczną w Polsce? Ja myślę, że zamach na wolność obywateli. Myślę, że jest, że społeczeństwo śpi w tej sprawie. Kiedy była sprawa ACTA, kiedy była sprawa cenzurowania internetu, czy tych projektów cenzury internetu, ludzie wychodzili, młodzi ludzie zwłaszcza wychodzili na ulicę. Dzisiaj tych młodych ludzi na ulicach nie ma, ani w zakresie, mówię oczywiście o masach porównywalnych do tych protestów przeciwko ACTA, nie ma na ulicach. Nawet w kontekście marszy pokoju, marszy za pokojem, marszy antywojennych, jakbyśmy je nie nazywali. Mimo tego, że młodzi ludzie będą w pierwszej kolejności oczywiście płacić najwyższą cenę za, no właśnie, za bierność, za pasywność. Jeżeli chodzi o, myślę, że te napięcia geopolityczne, które dzisiaj są na linii oligarchia ponadnarodowa, oligarchia technokratyczna, oligarchia technologiczna, mówiąc technokraci, mam na myśli tych, którzy chcą wprowadzenia takich profesjonalnych rządów, nazwijmy to merytokracji, ale która byłaby oczywiście nie wybierana w żaden demokratyczny sposób, tylko narzucana przez korporacje ponadnarodowe, korporacje technologiczne związane z szeroko pojętymi technologiami informatycznymi, biotechnologicznymi, z Big Pharmą, czyli wszystkie te koncerny, które są zbiorczo określane jako Big Tech czy Big Pharma. I to jest potężne napięcie między państwami narodowymi, państwami suwerennymi, a właśnie takimi koncernami ponadnarodowymi, i to napięcie widzimy także w Polsce w postaci tego, że takie koncerny jak Meta no niekoniecznie chcą się podporządkowywać do wszystkich, powiedziałbym, takich uwarunkowań, które my byśmy chcieli, aby się podporządkowywały, czyli aby respektowały prawo do wolności słowa, do przestrzegania artykułu 54 Konstytucji. No widzimy, że te wiele z tych ponadnarodowych koncernów stosuje cenzurę, stosuje polityczną poprawność, wyklucza z debaty publicznej profile, konta ludzi, którzy no, głoszą hasła, głoszą poglądy, które się nie podobają właśnie elitom z londyńskiego City czy z Doliny Krzemowej. I to jest moim zdaniem dzisiaj takie potężne napięcie między zakusami oligarchów ponadnarodowych a państwami narodowymi. Myślę, że to jest niedoceniane przez opinię publiczną, a to się wiąże z szeregiem rzeczy, z których no, każdego z nas mogą dosięgnąć. Likwidacja gotówki, no przecież to o tym mówią koncerny ponadnarodowe. Samo wprowadzenie CBDC, cyfrowej waluty banku centralnego, to jest potężne ograniczenie praw obywatelskich. Jeżeli dzisiaj można zakazać palenia papierosów ludziom, od 17 lat oczywiście i młodszych, i oni do końca życia nie będą mogli kupić papierosów, to miejcie Państwo świadomość, że jednym z kolejnych artykułów, towarów, które będą zabronione, będzie gotówka. No bo jeżeli społeczeństwo zaakceptuje zakaz, że ktoś w wieku 40, 50, 70, 80 lat nie będzie mógł sobie kupić piwa, no a to jest jasne, że potem będzie najpierw papierosu, potem piwa, potem jeszcze czegoś innego, ale gdzieś na tej drodze, na tej ścieżce będzie gotówka i to nie będzie ostatnia rzecz. To nie będzie absolutnie ostatnia rzecz, to nie będzie ostatnia rzecz, która będzie wykluczona. Dobrze, szanowni Państwo, i jedno już z ostatnich pytań. Dziękuję użytkownikowi Andy Great Human za wsparcie. GMP3XX. Czy po uruchomieniu tranzytu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację Ukraina ma możliwość podkradania tej ropy? No ja nie mam takich informacji, nie mam takiej wiedzy technicznej, aby Państwu tutaj dokładnie to wszystko wyjaśnić, jak wygląda ten transport, ale myślę, że ma możliwość ograniczania tej przepustowości pod różnymi pretekstami. No tak jak to zresztą już było, okazuje się, że z dnia na dzień nagle ta ropa płynie. Nie mogła płynąć przed wyborami, przed 12 kwietnia, a teraz nagle może. Także no widzimy generalnie widzimy, co się dzieje. Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa udział w dzisiejszym programie, dziękuję za tę wyśmienitą frekwencję, około 3000 osób na żywo, dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za Państwa pytania, dziękuję za Państwa zaangażowanie, subskrypcje, za polubienia, za udostępnienia w internecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Państwu dobrej, spokojnej